Razem łatwiej.
Dobry wieczór Państwu, Alicja Samolewicz-Siglicka. Dzisiaj w programie opowiemy o działalności Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. Opowiemy o zgranej drużynie, która przemierza setki kilometrów przez całe nasze województwo, by pomagać tym najmniejszym, najmłodszym, ale nie tylko im. Ta pomoc pracowników i wolontariuszy Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci obejmuje całe rodziny. Ta pomoc bardzo kompleksowa na różnych płaszczyznach życia. Zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy o niezwykłej ekipie ludzi pełnych serca dla drugiego. Moim i Państwa gośćmi są prezes Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci Dorota Koszubowska oraz pracująca tam psycholog Dominika Krawczyk. Przed nami okrągła rocznica, 15 lat istnienia hospicjum dla dzieci. Opowiedzmy, jak to było te 15 lat temu? Jak ludzie reagowali na połączenie słów hospicjum, dziecko?
Myślę, że reagowali dokładnie tak samo, jak do tej pory reagują. Hospicjum, a zwłaszcza hospicjum dziecięce się... Nie chcę powiedzieć, że źle kojarzy, natomiast wywołuje bardzo takie emocjonalne skojarzenia. Hospicjum jest generalnie postrzegane jako, brzydko mówiąc, umieralnia, a jeszcze hospicjum dziecięce to już jest w ogóle coś, co jest nie do pomyślenia i się w głowie nie mieści. Mhm. Natomiast my na każdym kroku staramy się pokazywać, że hospicjum to jest tak naprawdę takie samo miejsce jak każde inne. Różni się tylko tym, że nasze dzieciaczki, nasze rodziny mają po prostu troszeczkę mniej czasu niż inni ludzie. A oprócz tego borykają się z takimi samymi sprawami, problemami, jak zwykli ludzie. Ale przede wszystkim chcą być szczęśliwe i cieszyć się każdym dniem. To jest dla nas bardzo istotne, bardzo ważne i staramy się im pomagać w tym na każdym kroku.
Ja może ze swojej strony dodam, że często nasi pacjenci oraz ich rodzice przychodząc do nas właśnie są pełni tacy lęku, obaw, niepokoju. I dla nas największą nagrodą jest, jeśli po miesiącu czy po jakimś dłuższym okresie współpracy czy opieki nad tym pacjentem słyszymy od rodziców i od pacjenta: ojej, gdybyśmy wiedzieli, że u was jest tak super, to byśmy tak długo nie zwlekali z tą decyzją. I tak postrzegamy swoją pracę. Bardzo często słyszymy, że ojej, jak ty możesz tam pracować? Co to jest za praca? Więc bardzo dużo energii wkładamy w to, żeby odczarować to słowo hospicjum. Żeby ludzie właśnie nie kojarzyli go tak pejoratywnie, smutno, bo nam zależy najbardziej na komforcie życia naszych pacjentów, na tym, żeby oni byli radośni, weseli, oczywiście, żeby nie odczuwali bólu i przykrych dolegliwości związanych z chorobą. I to jest bardzo taki duży element naszej pracy, żeby tak się stało. I tak jak mówię, to jest dla nas największa nagroda, jeżeli takie słowa po jakimś czasie od naszych rodzin słyszymy.
Taka przemiana po prostu też w rodzicach, którzy mają bezpośredni kontakt z państwem.
Tak, na pewno. Czasami bywa tak, że rodzina się zgłasza na przykład tylko po to, żeby wypożyczyć od nas sprzęt, bo to słowo hospicjum i to miejsce hospicjum tak strasznie ich przeraża. Więc proszą o wypożyczenie koncentratora tlenu, ssaka czy innego sprzętu, który jest im niezbędny po to, żeby mogli być w domu. Natomiast przy bliższym poznaniu decydują się, że jednak może spróbujemy, może na jakiś czas, może. No i później zostają u nas 6-7 lat czasami, jeżeli jest to choroba jakaś genetyczna i taka przewlekła.
Jak wygląda tak na co dzień praca hospicjum?
Polega to na tym, że nasi pacjenci są w swoich domach. Dzieciaczki są ze swoimi rodzicami, rodzeństwem w swoim domku. Tam się zdecydowanie lepiej...
Najlepsze miejsce, dom.
Dokładnie tak. Jest to dużo lepsze niż szpitalna sala. No i naszą rolą jest to, żeby zapewnić im opiekę medyczną właśnie w tym miejscu zamieszkania. Czyli każdy z medyków z zespołu, lekarz, pielęgniarka, musi do pacjenta dojechać. Często te odległości, które pokonują, są bardzo duże, bo nasze hospicjum obejmuje pacjentów z całego województwa pomorskiego. Czyli jeździmy od Wejherowa, po Kwidzyn, Chojnice, więc jest to naprawdę duży rejon. Jeździmy do pacjentów na Kaszubach. Czasami zdarza się tak, że koleżanki i koledzy przejeżdżają dziennie 100, 200, 300 kilometrów, bo pacjent mieszka na przykład właśnie gdzieś na krańcu województwa, ale coś się dzieje niedobrego zdrowotnie i wymaga wyjazdów dyżurowych. zawodowych. Zespół medyczny dojeżdża codziennie do pacjenta. Pielęgniarka dwa razy w tygodniu wizyty u pacjenta musi odbyć. Lekarz dwa razy w miesiącu. Natomiast oprócz takich normalnych wizyt, pełnimy całodobowy dyżur przez 24 godziny na dobę. Zarówno pielęgniarka, jak i lekarz jest pod telefonem na każde zawołanie, jeżeli coś się dzieje. No i wtedy właśnie zdarzają się te wyjazdy 100 kilometrów w jedną stronę, w drugą stronę trzeba wrócić, a po powrocie okazuje się, że coś się dzieje dalej i trzeba jechać albo do drugiego pacjenta, albo wrócić do tego samego pacjenta. Więc tych kilometrów jest bardzo dużo.
To wygląda tak, że w poniedziałek jest cała odprawa? Czy to codziennie się spotykacie rano i rozjeżdżacie we wszystkie strony?
Tutaj trochę pandemia zmieniła charakter naszej pracy. Do czasów tych pandemicznych spotykaliśmy się codziennie w szpitalu, rano na odprawie, skąd później wyruszaliśmy do pacjentów. Natomiast teraz sprawdził się ten model taki online'owy, z tego względu też, żeby minimalizować infekcje w zespole, tak? Bo dla nas to jest bardzo ważne, że jeżeli jest infekcja w zespole i wypada nam 4 czy 5 pracowników, no to dla nas jest już bardzo, bardzo duży kłopot, więc ten model online'owy sprawdził nam się i w tym modelu działamy. Oprócz tego oczywiście mamy odprawy stacjonarne raz w tygodniu, długie, poświęcone na omówienie szczegółowe różnych przypadków i różnych innych spraw fundacyjnych. No i wyjeżdżamy do pacjentów, robimy wizyty, wracamy. Różnie to bywa, bo jest to uzależnione też od warunków na drodze. To też jest taki duży stres dla nas, te dojazdy do pacjentów, bo czasami to są domy w środku lasu, do których nie prowadzi nawigacja, w bardzo trudnym terenie. I to też jest taki czynnik, który troszkę nas w tej pracy jednak męczy. Ale są też plusy. Ja na przykład jako psycholog bardzo lubię tą trasę od pacjenta do pacjenta. Zwłaszcza na Kaszubach, które są piękne, które są zielone i w czasie takiej drogi bardzo się regeneruje. Jakby mogę sobie tą głowę gdzieś oczyścić, pozbierać myśli i przygotować się na kolejną wizytę. I jest to zupełnie inny model pracy niż na przykład w szpitalu, gdzie jest pacjent za pacjentem. Inny rytm tej pracy. Ale tak to właśnie u nas wygląda.
Powiedziały Panie, że właśnie dojazdy do domów. Ile dzieci macie pod opieką teraz?
Cały czas oscylujemy w okolicy 50 dzieci. Oczywiście to się zmienia, bo...
To bardzo dużo.
Bardzo dużo. Tak,
bo tak sobie myślę, przekładam to, co pani przed chwilą mówiła, na te dojazdy, na organizację pracy nawet samej.
To jest bardzo dużo, natomiast potrzeby są jeszcze większe niestety i staramy się, jak możemy obejmować opieką te wszystkie dzieci, które potrzebują tego. Natomiast rzeczywiście jest to bardzo duża liczba.
To są wyjazdy całodniowe?
Tak, to są wyjazdy całodniowe i często się śmiejemy w zespole, że my tak naprawdę w tych samochodach mieszkamy. Mamy tam i biuro, i mamy jedzenie, i termosy na kawę, i jesteśmy przygotowani naprawdę na wszelkie łopatki, tak, do odkopywania się ze śniegu.
Tak, jeżeli tak, czasami się zdarza, że musimy prosić też o pomoc na przykład sąsiadów. Wiele razy traktory przyjeżdżały i wyciągały samochody z zasp, bo była duża śnieżyca, tak jak koleżanka powiedziała, trzeba dojechać gdzieś w środku lasu do pacjenta.
Natomiast też staramy się organizować sobie tak pracę, jakby myśląc o tym wszystkim, co nas w tym terenie czeka. Więc na przykład jeżeli jest duży śnieg, śnieżyca, to jeździmy w zespołach dwuosobowych, staramy się wtedy, że lekarz jedzie z pielęgniarką albo psycholog z pielęgniarką, że jakby w dwie osoby zawsze łatwiej na drodze te warunki opanować i sobie poradzić.
Ale te godziny w samochodzie, te trudne warunki, to i tak nic do tego, że te dzieci są w domach. Pani jako psycholog chyba to najbardziej widzi, jak to ważne jest, że one nie są w tym szpitalu, w tych salach szpitalnych, tylko z rodziną u siebie, że tak powiem, w swoim łóżeczku.
Tak, to jest bardzo ważne to, o czym pani prezes mówiła wcześniej, że nie muszą przebywać w szpitalu, że dostarczamy do domów sprzęt, który jest im potrzebny i mogą ten czas spędzić w domu, ale dla mnie właśnie jako dla psychologa też jest ważny taki aspekt rozdzielenia tych rodzin. Jeżeli leczenie jest długotrwałe, jeżeli to jest choroba genetyczna, czy nawet nowotworowa, to są miesiące spędzane w szpitalach na oddziale razem z rodzicem. Często jest tak, że w domu jest trójka, czwórka jeszcze zdrowych dzieci. Tak. I to są te rodzeństwa, które na przykład dla mnie, jako dla psychologa, bardzo są ważne i istotne. I zawsze staram się również im poświęcać czas, bo to są te dzieci, zawsze mówię, które muszą zrozumieć, że mama nie ma czasu, że mama jest w szpitalu. W ostatnim czasie mam dużo takich właśnie problemów z lękiem separacyjnym u rodzeństw młodszych. Gdzieś tam pracujemy. No bo to niestety są takie koszty, które te dzieci ponoszą w związku z chorobą swojego rodzeństwa. Więc to, że te dzieci są w domach, dla nas jest najważniejsze, jest priorytetem i te warunki drogowe naprawdę nie są
to
nam...
Nic.
To jest nic. To jest nic, naprawdę nie jest nam straszne i się śmiejemy, że no w żadnych warunkach tak naprawdę nie było tak, żebyśmy nie wyjechali do pacjentów. Po prostu uważamy, jesteśmy ostrożni i jedziemy.
Przyjeżdżają rodzice, chcą prosić o pomoc hospicjum dla dzieci do swojego dziecka. Jak wygląda później ta procedura? Czy to jest najpierw jakaś rozmowa z tymi rodzicami, przyjazd do chorego dziecka?
Jest zgłoszenie, tak jak pani mówi, musi być skierowanie do hospicjum. No i lekarz jedzie na taką rozmowę kwalifikującą, sprawdza, jaki jest stan dziecka, czy tu już jest ten moment, tak, że musi być pod tak intensywną naszą opieką. No bo to też trzeba sobie zdawać sprawę, że dla rodziny nasza opieka też nie jest łatwa, tak, bo ciągle przyjeżdżamy do domu, ciągle jesteśmy u tego pacjenta. Często jest tak, że na przykład chcieliby sobie rodzina gdzieś wyjechać, czy spędzić inaczej czas. Natomiast my musimy te nasze wizyty odbywać, robić, kontrolować i tak dalej. Więc wspólnie się zastanawiamy, czy to już jest ten moment, czy to już jest ten czas, czy to jest najlepsze wyjście dla dziecka w tym momencie. No i po takiej kwalifikacji zakłada się historię choroby, jeżeli lekarz uzna, że dziecko wymaga naszej opieki. No i rozpoczynamy cały cykl, czyli pani pielęgniarka 2 razy w tygodniu, psycholog, fizjoterapeuta. To wszystko jest zawsze indywidualnie ustalane i od potrzeb każdego dziecka.
Właśnie, a jeśli mowa o potrzebach, duże potrzeby, duże koszty. Jesteśmy w tym czasie rozliczeniowym, 1,5%. Nie pytam, czy się przyda, bo to jest tak oczywiste, ale na co?
Generalnie procent podatku, który zbieramy, te środki, to są dla nas bardzo, bardzo istotne, tak? Do tej pory to, co zebraliśmy, to pokrywało około 30% naszych kosztów funkcjonowania hospicjum. I przeznaczamy je tak naprawdę na wszystko to, na co one są potrzebne, tak? Czyli i na zapewnienie opieki medycznej, i na zapewnienie dojazdów do pacjenta. To jest chyba właśnie ten najbardziej najistotniejszy koszt. Dokładnie ze względu na to, że ceny paliwa bardzo wzrosły i jest to bardzo znaczne obciążenie dla hospicjum, zwłaszcza przy tej ilości kilometrów, którą pracownicy pokonują. Utrzymanie samochodów, zapewnienie leków, zapewnienie sprzętu medycznego. Tak, aby każdy pacjent był bezpieczny w swoim domu, żeby miał zapewniony sprzęt, który jest mu niezbędny. Wszelkiego rodzaju badania laboratoryjne, które też musimy wykonywać naszym pacjentom. Na przeglądy sprzętu, no generalnie na wszystko, co jest związane z opieką medyczną.
Ja może jeszcze dodam, że oprócz tej opieki medycznej, bo dla mnie to jest bardzo istotne, jest ta taka opieka socjalna nad rodziną. Nie zawsze niestety jest tak, że dziecko może medycznie wyjść do domu, ale często ten dom nie pozwala na to, żeby to dziecko mogło bezpiecznie w nim przebywać. Czyli na przykład nie ma ogrzewania, nie ma dostępu do bieżącej wody. Proszę mi wierzyć, że takie sytuacje się zdarzają i naprawdę brak łazienki, czy brak toalety w domu. Tak jest i wtedy w takich sytuacjach, jeżeli my jedziemy na tą konsultację i widzimy, że w domu nie ma warunków, niestety, żeby dziecko ciężko chore mogło przebywać i mogło mieć odpowiednią opiekę, staramy się takie rodziny zawsze wspomóc, czy jakoś zorganizować, czy przy pomocy innych instytucji. Współpracujemy oczywiście ze wszystkimi tutaj możliwymi instytucjami i na terenie Gdańska, i na terenie tak naprawdę całego województwa. Wszystkie GOPS-y, wszystkie fundacje. Także to też jest duży taki element i duża działka naszej pracy, na którą poświęcamy czas. Bo tak jak mówię, musimy to najpierw wszystko zorganizować, żeby ten dom był w stanie przyjąć takie chore dziecko i żebyśmy my mogli otoczyć to dziecko bezpiecznie opieką, więc to też generuje bardzo dużo kosztów i oczywiście już w trakcie takiej bieżącej opieki też staramy się wspierać, czy jakąś chemią, czy jakimiś artykułami spożywczymi. No wszystko, mówię, indywidualnie w zależności od potrzeb rodziny. To jest zupełnie inna sytuacja niż szpital, gdzie mamy pacjenta i jakby ten cały kontekst, ta cała otoczka
nie jest
dla nas istotna, tak? Tylko na przykład problemy medyczne, psychologiczne. A tutaj jest zupełnie co innego. My się zderzamy z całą rodziną, z problemami całej rodziny, które często są też obarczone różnymi innymi rzeczami. I w tych wszystkich takich sytuacjach staramy się im pomagać, więc to też naprawdę generuje bardzo wysokie koszty.
A skąd panie czerpią siłę?
Praca dająca chyba na pewno ogromną satysfakcję, tak? To, że można pomóc drugiemu człowiekowi. Ja tutaj mówię może z perspektywy osoby pracującej w biurze zarządzającej, tak, fundacją, bo nie jestem medykiem, ale to, że możemy zapewnić środki na spełnienie potrzeb naszych rodzin. To, że możemy sprawić im przyjemność, organizując dla nich jakieś wydarzenie, jakieś spotkanie. Staramy się organizować takie rzeczy, które spowodują, że oni się będą czuli normalnie, tak? Że mogą korzystać z życia, zajmować się tym, czym chcą się zajmować wszyscy. Organizujemy dzień mamy, organizujemy dzień ojca dla rodziców, bo też warto, myślę, warte podkreślenia jest to, że my nie tylko opiekujemy się dzieckiem naszym podopiecznym, ale tak naprawdę opieką obejmujemy całą rodzinę. Rodziców, rodzeństwo. Tutaj jest to wsparcie socjalne, o którym mówiła koleżanka, ale też staramy się właśnie wysłać, pomóc zorganizować kolonie dla rodzeństwa. Mhm. Organizujemy wyprawki szkolne, no różnego rodzaju spotkania rodzinne, także żeby te całe rodziny też mogły uczestniczyć w czymś innym, wyjść z tego domu i zająć się troszeczkę poczuć inne życie niż to, co mają na co dzień. Zwłaszcza, że te rodziny bardzo często są zamknięte trochę w tych czterech ścianach, pozostawione same sobie, bo z rozmów z nimi też wiemy, że jak dziecko było zdrowe, wszystko było dobrze, było cudownie, byli przyjaciele, rodzina. Nagle wraz z chorobą dziecka okazuje się, że oni zostają sami, bo już inni nie mają czasu, niekoniecznie chcą się spotykać albo niekoniecznie potrafią się odnaleźć w sytuacji tej rodziny. Takie spotkania, na których oni mogą wyjść z domu, mogą się spotkać z innymi, albo wręcz spotkać się z innymi rodzinami hospicyjnymi i wymienić...
Porozmawiać,
wymienić doświadczenia. Jest to dla nich bardzo, bardzo ważne. Organizujemy co roku spotkanie świąteczne, takie wigilijne, na które naprawdę przyjeżdżają i nasze rodziny, i rodziny w żałobie, czyli te rodziny, które były objęte kiedyś naszą opieką. I myślę, że to są fajne takie spotkania, ale też wymagają od nas zdobycia środków na to, żeby takie rzeczy można było zorganizować.
Jeżeli myślę sobie o tym, skąd my czerpiemy siłę, to pierwsze, co mi przyszło do głowy, to pacjenci. I faktycznie ta satysfakcja z tej pracy, która jest pracą zupełnie inną i naprawdę dużo się uczymy od naszych rodzin i dużo też od nich dostajemy i czerpiemy w sensie takim psychicznym, ale też zespół nasz, ja uważam, najlepszy na świecie, nasi lekarze, nasze pielęgniarki, nasz cały zespół. Ja personalnie bardzo dużo jakby siły czerpię właśnie z tego zespołu, z tym, że ta współpraca nam się układa dobrze, z tego, że się rozumiemy. Dlatego kochani, jak jesteście w drodze, jak jedziecie do pacjentów i mnie słyszycie, to was pozdrawiam i całuję serdecznie i naprawdę jesteście dla mnie dużym wsparciem i jesteście najlepsi.
Tak, to, co pani... mamy najlepszy zespół.
To, co panie też powiedziały i podkreślają, że jak my myślimy o hospicjum, to jest opieka medyczna, a tu właśnie tak jak i pani mówi, i socjalna, i dodatkowe spotkania, hospicjum bardzo dużo tego organizuje.
Tak, jest tego bardzo dużo, wymaga to od nas bardzo dużego zaangażowania,
rodzina,
dużego
która,
czasu.
Która tak, ściąga ale do siebie kolejne rodziny i tworzy jeszcze większą rodzinę.
Dokładnie tak, można to tak określić, ale tutaj myślę, że też jest bardzo ważny aspekt, o którym trzeba powiedzieć, to są nasi wolontariusze, czyli osoby, które przychodzą do nas, poświęcają swój wolny czas, bezinteresownie spędzają go z nami, pomagają nam tak naprawdę we wszystkim i w organizacji, i w zbiórkach, przekazywaniu w zbieraniu środków na nasze funkcjonowanie. To są też darczyńcy, którzy tak naprawdę są dla nas bardzo, bardzo ogromnym wsparciem.
Dziennikarze.
Dziennikarze, tak, którzy chcą o nas też mówić, bo pozwala nam dotrzeć do społeczeństwa. Tak naprawdę sponsorzy, którzy też przychodzą i wspierają nas w zakupie sprzętów, niezbędnych rzeczy, przekazują darowizny. Wszystkie osoby, które zdecydują się przekazać nam ten 1,5% podatku, to jest, tak jak to się potocznie mówi, nic nie kosztuje, a dla nas to jest naprawdę bardzo, bardzo duża pomoc. Jesteśmy naprawdę bardzo wielką, ogromną rodziną.
To tak na koniec już zapytam, gdyby ktoś jeszcze nas słuchał, chociaż myślę, że po takiej rozmowie to wszyscy, albo większość się na pewno zdecyduje i ten 1,5% przekaże na Pomorskie Hospicjum dla Dzieci, ale gdyby ktoś jeszcze się wahał, dlaczego warto właśnie dla Was przekazać te 1,5%?
Ja powiem tak, że czas jest bardzo trudny, w sensie i finansowym, pewnie dla wszystkich, ale to będą naprawdę dobrze wydane i ulokowane pieniądze. I satysfakcja z pomagania jest bardzo, bardzo duża, a nasi pacjenci naprawdę na to zasługują.
Pięknie, bardzo Paniom dziękuję za rozmowę.
My również dziękujemy, a ja ze swojej strony jeszcze chciałabym podziękować wszystkim, którzy nas wspierają na co dzień od święta i przez cały czas. Dziękujemy
bardzo. Ja również, bo dzięki temu możemy wykonywać naszą pracę.